Witam Państwa w programie Zrozumnie. Przed mikrofonem Michał Tarnowski, a ze mną w studiu psycholog i psychoterapeutka Anna Maj z Centrum Psychologicznego Kompas. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Nasza rozmowa nie tylko do wysłuchania na 87.7, ale również do obejrzenia na profilu facebookowym Radia Radom. Wiosna tuż, tuż, blisko, już wielkimi krokami do nas idzie, a wiadomo, ten czas wiosenny to jest czas, kiedy serce bije mocniej, szybciej. Szczególnie jak ktoś wpadnie nam w oko. Jakie emocje, jakie uczucia wtedy w młodym człowieku dominują?
O, to jest w ogóle ze skrajności w skrajność czasami, tak? Bo z jednej strony jest ogromna ekscytacja, temu zakochaniu towarzyszy taka euforia czasami, tak? I te myśli są całkowicie pochłonięte drugą osobą. Ciężko się skupić na czymkolwiek innym. Z drugiej strony są przeróżne obawy. Tak? Znaczy ta druga osoba odwzajemnia to uczucie. Co będzie dalej? Tak? Jak się losy potoczą? Jak się zachować? Czy się nie zachowam głupio? Czy potrafię? I tak dalej. Także to jest mieszanka właśnie takich bardzo przyjemnych emocji i tych też trudnych, tak? Jakiegoś strachu, stresu.
Czyli taka forma takiego, nie wiem jak to nazwać, zwariowania troszeczkę u naszego dziecka, te właśnie skrajności z jednej skrajności w drugą przeskakując. To jest dla nas taki sygnał, że coś tam się dzieje, że gdzieś te uczucia, te hormony szaleją w organizmie.
No, oczywiście, to zazwyczaj widać, tak, że młody człowiek zaczyna się inaczej zachowywać. Często na przykład zaczyna bardziej dbać o też o swój wygląd, tak?
Zwraca uwagę o higienę,
ubrania, tak, fryzura i tak dalej, tak? To nagle jest jednak coś innego. Widać, że o innych rzeczach chce rozmawiać, albo w ogóle nie chce rozmawiać, tylko siedzi na okrągło i rozmawia właśnie z kimś innym, tak? Gdzieś tam przez telefon, czy pisze, czy dzwoni. Jest zupełnie tym pochłonięty zazwyczaj.
To są dobre emocje i miło obserwować to jako rodzice, kiedy nasze dziecko jest w tej euforii, radosne, szczęśliwe. No ale niestety często te pierwsze związki, pierwsze miłości kończą się rozstaniem, jakimś brakiem zrozumienia, brakiem możliwości dogadania się, złapania tego konsensusu, tego porozumienia. No wtedy świat się kończy dla młodego człowieka.
To prawda, przez moment to jest właśnie ogromna katastrofa, tak? Wydaje się, że już niczego nie ma. Wszyscy jesteśmy wychowani na książce typu Romeo i Julia, tak? Gdzie para nastolatków, jakby już nic się dla nich nie liczy i wręcz decydują się poświęcić swoje życie, tak? Jeżeli nie mogą być razem, to już w ogóle nie chcą istnieć. Na szczęście tak ekstremalne rzeczy nie dzieją się aż tak często, ale takie uczucie się pojawia, tak? Że już w ogóle nic się dobrego w życiu nie przytrafi, to już jest koniec świata i jest wtedy taki bardzo obniżony nastrój, tak? Trochę taki depresyjny, ale to zazwyczaj nie jest depresja, tylko, bo żeby mówić o depresji, to by musiało się to dużo dłużej utrzymywać, to na jakiś czas zazwyczaj rzeczywiście jest właśnie taki obniżony nastrój i poczucie jakiejś pustki w życiu.
No depresja jest bardzo poważnym problemem, więc najlepiej walczyć i już tam działać tak, żeby do tej depresji nie doszło. No ale często jest tak, że dziecko nie chce z nami rozmawiać. Nie będę z tobą o tym rozmawiał i koniec. Czy powinniśmy naciskać? Jak się wtedy zachować? Bo widzimy, że coś jest nie tak. Widzimy po tych emocjach, że jest to przygnębienie, więc wiemy, że coś się dzieje nie tak.
Wydaje mi się, że naciskanie prawie nigdy nie przynosi nic dobrego. Im bardziej naciskamy, tym bardziej ktoś się zamyka. Ale bardzo ważne jest, żeby dać możliwość, żeby zaaranżować takie sytuacje, w których ten młody człowiek będzie mógł się otworzyć, żeby spędzić trochę czasu razem, tak zupełnie luźno, zaproponować obejrzenie wspólnie filmu, czy wyjście na spacer, tak, gdzie będziemy przez dłuższy czas razem, nic nas nie będzie rozpraszało, możemy pogadać sobie o czymkolwiek i być może po dłuższej chwili takiej właśnie swobodnej atmosfery i poczucia bliskości, to pojawi się też możliwość porozmawiania właśnie o tych trudnych tematach, o tych takich najbardziej najistotniejszych i często skrywanych uczuciach.
Czyli generalnie musimy spróbować otworzyć nasze dziecko, dać takie poczucie, że jesteśmy, potrzebujesz nas w każdej chwili. Nie jesteś gotowy rozmawiać teraz, czy gotowa? Ja jestem, czekam na ciebie, w każdej chwili możemy zacząć rozmowę.
Tak, to jest bardzo ważne. Nawet jeżeli nigdy do tej rozmowy nie dojdzie, to samo poczucie, że ten rodzic rzeczywiście jest i jest gotowy towarzyszyć nastolatkowi, jest dla niego szalenie ważne. Czasami rodzice tego nie zauważają, nie dostrzegają. No co to da, skoro przecież i tak mi nie powiedział. Ale zupełnie inaczej jest nie mówić, bo wiem, że na przykład będę oceniony, skrzyczany czy wyśmiany, a inaczej nie mówić, ale z takim poczuciem, że w razie czego to mogę powiedzieć.
A co, no, załóżmy, że udało nam się z tym dzieckiem jakoś dojść do porozumienia, chce z nami rozmawiać, chce się przed nami otworzyć. Czy powinniśmy, w jaki sposób powinniśmy to traktować? Czy raczej bagatelizować, że spokojnie, nic się nie stało, tego kwiatu jest pół światu, będzie nie ta, to będzie kolejna? Czy raczej poważnie traktować to jako problem, taki dojrzały, poważny problem?
No myślę, że bardzo poważnie, bo to jest najpoważniejszy problem, z jakim to dziecko się do tej pory spotkało. Tak? Dla niego to jest absolutnie coś najważniejszego i najpoważniejszego. I nie ma takiej perspektywy, że są jakieś inne sprawy, które być może są poważniejsze naszym zdaniem, tylko to jest to, co jest w jego życiu najważniejsze. I to jest też ten moment rozwojowy, kiedy to rzeczywiście jest najważniejsze, kiedy właśnie umiejętność bycia w relacji i różne rzeczy, które w tych relacjach się dzieją, jest najważniejsza, kształtuje się i jest takim kapitałem na resztę życia. Tak? Dlatego to jest zupełnie serio i poważnie, nie ma co jakby dokładać nastolatkowi, żeby mu mówić o tym, jak to jest strasznie poważne, ale trzeba serio to potraktować, tak? I postarać się mu przez to przejść w takim tempie, w jakim on będzie, czy ona potrafić, tak? Żeby tego nie przyspieszać, mówić, oj, tam zaraz zapomnisz, tylko na tu i teraz jakby dajemy prawo do tego, żeby się czuł źle, beznadziejnie i wiemy, że to w końcu minie, ale czekamy na to.
Dajemy tyle czasu, ile dziecku jest potrzeba.
Tak, oczywiście. No, wiadomo, że jeżeli to się przedłuża, trwa już miesiącami, tak, czy nawet tygodniami i zupełnie nic się nie zmienia, albo stan się pogłębia, no to wtedy to już jest sygnał, że może się dzieje coś niepokojącego i potrzeba jakiejś pomocy. Ale jeśli to trwa zaledwie kilka dni, to jest to zupełnie normalne i ten młody człowiek potrzebuje po prostu te swoje emocje przeżyć.
A czy jako rodzice powinniśmy krytykować, może krytykować mocne słowa, ale w jakikolwiek sposób oceniać wybór naszego dziecka, wybór tej partnerki czy partnera?
Jeśli nas nie pyta o zdanie, to raczej nie. I więcej z tego raczej szkody niż pożytku będzie. Młody człowiek bardzo potrzebuje podejmować samodzielne decyzje. I obawiam się, że to będzie przeciwskuteczne. To znaczy, jak bardzo będziemy się starali obrzydzić tą drugą osobę, to ten nastolatek nam się zbuntuje i powie, nie, przecież to jest moje życie, sam mogę zdecydować. Tak, i będzie tutaj zupełnie odwrotnie działać. Jeżeli stworzymy właśnie taką fajną atmosferę do rozmowy, no to możemy się swoimi przemyśleniami podzielić, tak? Możemy zapytać tego naszego dzieciaka, czy on chce znać nasze zdanie na ten temat i jest szansa, że powie, że tak. I wtedy to będzie zupełnie inna rozmowa, tak? Ale jeżeli wciskamy to jakoś tak na siłę, to nic nie da. Chyba, że wiemy na przykład coś, czego nasze dziecko nie wie, to wtedy jak najbardziej podzielmy się tą informacją, tak? Jeżeli widzimy, nie wiem, że na przykład wybranek naszego dziecka ma problem z narkotykami, tak? Albo jakiś inny poważny problem, to warto dzieciakowi na to zwrócić uwagę, żeby miał możliwość zatrzymania się.
Ale
tak?
W formie takiej bardziej informacyjnej niż tak. Zostaw tą dziewczynę czy tego chłopaka, bo nic dobrego z nią nie będzie.
No jak sobie sami przypomnimy nasze jakieś nastoletnie znajomości, nie tylko miłości, ale nawet przyjaźnie. No i jeżeli rodzice nam podpowiadali, że ktoś nie jest dla nas, tak się zastanawiam, czy znam kogokolwiek, kto to wziął na serio i po prostu posłuchał tak bezrefleksyjnie. No chyba nie.
Ja tak jak sięgam pamięcią, nie przypominam sobie. No dobrze, na zakończenie jeszcze tylko ostatnie pytanie. Tragedia, no niewątpliwie takie rozstanie dla nastolatka jest tragedią życiową. Tragedia, a codzienne obowiązki. Czy powinniśmy pozwolić dziecku przeżywać to w takim spokoju, ciszy, tak jak chce, gdzieś tam zamykając się w pokoju, czy w jakikolwiek inny sposób tą tragedię, czy raczej powinniśmy go wspierać, pomagać w tych codziennych obowiązkach, pokazywać, że życie toczy się dalej?
Jakby jedno i drugie trochę. To znaczy, na pewno trzeba dać trochę przestrzeni, żeby rzeczywiście na przykład mógł pobyć sam ten nastolatek, jakoś sobie to poukładać w głowie, albo też pobyć sam z tym swoim cierpieniem. Ale życie toczy się dalej, tak? I fajnie by było jakby zapraszać do tej codzienności, chociaż też z taką myślą, że to jest bardzo trudny czas, tak? Jak nasze dziecko złamie nogę, to nie oczekujemy, że będzie biegać po domu, nie wiem, i sprzątać, tak? I jak ma złamane serce, no to jest trochę podobnie i też potrzebuje przez chwilę być może poleżeć pod kołderką i dostać po prostu ciepłą herbatę do ręki.
A niestety serca w gips nie wsadzimy, żeby się zagoiło. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Anna Maj, psycholog i psychoterapeutka z Centrum Psychologicznego Kompas, była moim i Państwa gościem w programie Zrozumnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.